Drodzy bracia i siostry, ja również mam do przekazania pozdrowienia od zboru w Rzeszowie, którego jestem członkiem, od mojej żony, od braci i sióstr, jeżeli mam możliwość usługiwać w zborach, też zawsze życzą sobie, abym to czynił, co właśnie niniejszym czynię. Jadąc tutaj w pociągu spotkałem brata Szula, który jechał z usługą do Krakowa. Również przesyłam pozdrowienia tutaj dla was zebranych i oczywiście na dworcu w Krakowie wyszedł po niego brat Nowak, który widząc mnie też prosił, abym takie życzenia właśnie tu wam przesłał, gdzie wszyscy ci bracia i siostry przesyłają wam życzenia obfitych was i błogosławień pańskich. Dziękuję. W obecnej chwili myślę, że będzie dobrą rzeczą, jeżeli zastanowimy się nad tematem, który będzie mówił o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. W dzisiejszej manii, jak czytaliśmy, słudzy tłumaczą nam, że dzień 25 grudnia nie jest dniem rzeczywistym narodzin naszego Zbawiciela, ale jest to około 1 października. Niemniej jednak, skoro Jezus nigdzie nie zostawił nam takiego życzenia, aby obchodzić taki dzień Jego narodzin, więc słudzy nam tutaj wskazują, że dobrą jest rzeczą, jeżeli również i my w tym dniu zastanowimy się nad naszym drogim Zbawicielem. Oczywiście nasz drogi Zbawiciel jest już w niebie, nie jest dzieciątkiem, więc przygotowałem temat, który będzie mówił o tym, kim jest Jezus Chrystus jako nasz Zbawiciel i dla kogo jest właśnie taki. A jakim, to odczytamy sobie z Ewangelii Jana, z 10 rozdziału, i to będzie nasz temat, wiersze od 1 do 16. Tu jest mowa właśnie naszego drogiego Zbawiciela. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, ale wchodzi innędy, ten jest złodziej i zbójca. Lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec. I nasz temat będzie nosił dzisiaj tytuł Jezus jako dobry pasterz. Co dalej? Właśnie dobry pasterz mówi o sobie. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają głosu jego, a on swoich własnych owiec imienia woła i wywodzi je. A gdy wypuści owce swoje, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają głos jego. Ale za cudzym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych. Tą im przypowieść Jezus powiedział, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Rzekł im wtedy za się Jezus. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli jam jest drzwiami owiec. Wszyscy, ile ich przede mną przyszło, złodzieje są i zbójcy, ale ich nie słuchały owce. Jam ci jest drzwiami. Jeśli kto przez mnie wnijdzie, zbawiony będzie. A wnijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie. Złodziej nie przychodzi jedno, żeby kradł, a zabijał i tracił. Jam przyszedł, aby żywot miały i obficie miały. Jam jest on dobry pasterz. Dobry pasterz duszę swoją kładzie za owce. Lecz najemnik i ten, który nie jest pasterzem, którego nie są owce własne, widząc wilka przychodzącego, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. A najemnik ucieka, iż jest najemnik i nie ma pieczy o owcach. Jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mnie też znają. Jako mnie zna ojciec, ja znam ojca i duszę moją kładę za owce. A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni i też muszę przywieźć i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. To są słowa Jezusa, który mówi tutaj sam o sobie. Kim on jest? Mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, i jest także drzwiami do owczarni. Ponieważ jeżeli jest pasterzem owiec, to owce mają schronienie, a do schronienia wchodzi się przez drzwi. Czyli tutaj Jezus mówi również o sobie, że jest drzwiami do własnej jego owczarni. Dobry pasterz i drzwi do owczarni. Oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus urodził się w odpowiednim czasie, ponieważ i o tym Pismo Święte mówi, nie był to czas, który by był przypadkowy, Bóg w swoim planie wszystko przewidział, ale nim Jezus przyszedł tutaj na ziemię, jako właśnie ten dobry pasterz, to oczywiście ludzkość takiego pasterza nie miała. Bóg w inny sposób prowadził ludzkość. Wybierał pewne osoby jako tych, którzy tutaj byli dla Niego przedstawicielami. Wybrał też i jeden naród. Naród izraelski. I z tego narodu właśnie przyszedł Mesjasz tutaj na ziemię. Ludzkość oczywiście od czasów, gdy został stworzony Adam jako nasz pierwszy rodzic, jego małżonka Ewa, to wtedy tam w Edenie oni też są nazwani jako ta pierwsza owczarnia Boża. Ale później, gdy nastał grzech na ziemi, to już nie możemy powiedzieć, żeby to była owczarnia Boża. To już był stan po wyroku, można powiedzieć, stan pod przekleństwem. I o tym mówi nam piąta księga Mojżeszowa, 32 rozdział, wiersz 10. Znalazł go w ziemi pustej, na puszczy wielkiej i strasznej. Obwodził go, uczył go, strzegł go jako źrenicy oka swego. Puszcza to jest miejsce, gdzie nie ma żadnej roślinności. Nic, co by wskazywało, że jest tam życie. I tu jest właśnie przyrównany stan rodzaju ludzkiego pod przekleństwem. Stan puszczy. Nie było tam pokarmu, który by był pokarmem od Najwyższego. Ale nawet i w tym czasie były jednostki, które miały uznanie u Boga. Widzimy je patriarchów. Tam Bóg miał styczność z tymi, którzy sercem przystąpili do Boga. Bo przecież w późniejszym okresie, gdy naród żydowski był narodem wybranym, cały naród był narodem wybranym. Ale ilu z tego narodu było takimi, którzy przystępowali do Boga swoimi uczuciami, czyli swoim sercem? Niewielu takich było. Bo gdyby cały naród właśnie tak czynił, to nie zostałby odrzucony. To jest oczywiste. Dlatego też w odpowiednim czasie przyszedł tutaj Zbawiciel na padoł ziemski, aby kogo powołać? Cielesny Izrael został odrzucony. Kto został powołany? Duchowy Izrael. Ci, którzy sercem kroczyli za swoim Zbawicielem, czyli swoimi uczuciami. To serce to są uczucia. To nie jest tylko umysł, bo można pewne nauki przyjąć umysłem. One są w naszym umyśle. My wiemy o nich, ale czy my pewne nauki przyjmujemy z serca, czyli z naszych uczuć, to już jest zupełnie inny przedział. Tak samo jak i o wierze możemy powiedzieć. Wiara i wierność. Wydawałoby się, że to jest to samo. Dzisiaj w telewizji, jak również w obecnym czasie, gdzie żyjemy, wiele słyszymy, jak sprawozdawcy mówią, ilu wiernych zebrało się na pewne uroczystości z nominalnego chrześcijaństwa. Zastanówmy się, czy rzeczywiście tam są wierni. Po czym różni się wiara od wierności? Wiara to jest wierzenie, że ktoś lub coś jest, o czym wiemy. A wierność jest to przyjęcie kogoś lub czegoś i wierzenie zasadom, które ten, w którego wierzymy, on daje. Czy nominalne chrześcijaństwo, oprócz tego, że wierzy, że Bóg jest, wierzy Bogu, gdyby nominalne chrześcijaństwo wierzyło Bogu, czyli miało tą wierność, bo wiara w Boga, a wiara Bogu to są dwie różne rzeczy. Gdyby nominalne chrześcijaństwo wierzyło Bogu, to nauczyciele tegoż chrześcijaństwa nie zastąpiliby doktryn dogmatami. Najważniejsza doktryna o Bogu, co mówi? Pismo Święte mówi. Izraelu, Bóg jeden jest. A dogmat, co mówi? Że jest trzech bogów w jednej osobie. Tak wierzyli poganie. Ale czy tak mają wierzyć chrześcijanie, że Bóg jest w trzech osobach, skoro doktryna o Bogu mówi, że Bóg jeden jest? Czyli brak tutaj wiary Bogu. Doktryna o okupie. Czym została zastąpiona? Dogmatem. Jakim? Zastępcza ofiara, czyli msza. Zastępcza ofiara. A co Pismo Święte mówi o ofierze naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Że Jezus złożył ofiarę raz, darmo i za wszystkich. Jednorazowo za wszystkich i darmo. A co jest zawarte w zastępczej ofierze? Nie raz, bo można składać ile się tylko zażyczy, nie za wszystkich, za jedną osobę i nie darmo. Widzimy, to są ci, którzy też z psalmu pierwszego są nazwani jako ci symboliczni naśmiewcy. To są ci, którzy nie wierzą Bogu. Wierzą w Boga, że jest Bóg, ale Bogu nie wierzą. I rzeczywiście w psalmie pierwszym, w wierszu pierwszym, co mamy powiedziane? Błogosławiony mąż. Tutaj mamy słowa, które wskazują, że Najwyższy zwraca się do każdej pojedynczej jednostki, która nie tylko wierzy w Niego, ale wierzy w Boga. Błogosławiony mąż. Jednostka z ludu Bożego. Bóg zwraca się właśnie tutaj do takich. Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, na drodze grzesznych nie stoi i na stolicy naśmiewców nie siedzi. Trzy klasy mamy tutaj wymienione. Niepobożni, klasa w której śmierci, grzeszni, to są utraciusze koron, ale nie ci, którzy idą na którą śmierć. przechodzą do niższej klasy, to była klasa wielkiej kompanii, ale która się oczyszczała. I stolica naśmiewców, naśmiewcy to są właśnie ci, którzy tworzą nowe sekty, nowe stowarzyszenia i dają nowe nauki, ale oczywiście własne. I mówiliśmy tutaj o tych własnych naukach. Dogmat o Bogu, że Bóg jest Trójcą, o okupie, że można okup zastąpić zastępczą ofiarą, opłatkiem. Ale widzimy, o czymś takim Pismo Święte nie mówi. Raczej co mówi? Przestrzega, aby nie mieć społeczności braterskiej z tymi, którzy szli na chwilę śmierć. Oczywiście w obecnym czasie już na takich narażeni nie jesteśmy. Druga klasa, grzesznicy, ci, którzy tracili korony, już też takich na ziemi nie ma, ale pozostali właśnie naśmiewcy. I z tymi mamy do czynienia, szczególnie w obecnym czasie. Słyszymy w radiu, w telewizji, ile nowych ugrupowań, ile nowych nauk, nowych religii powstaje, szczególnie w obecnym czasie. To są ci symboliczni naśmiewcy, którzy tworzą nowe religie i nowe nauki, jakoby za podstawę mając Pismo Święte. I oni są tutaj wymienieni, abyśmy z nimi też nie mieli społeczności, bo te nauki mogą źle wpływać na nasz duchowy rozwój. Oczywiście do rozwoju jest potrzebny pokarm. Pokarm cielesny do rozwoju cielesnego, pokarm duchowy do rozwoju duchowego. Ale symbolicznie właśnie mamy powiedziane o tym, że nastał taki czas, gdzie rodzaj ludzki był bez pastwiska, wody i pasterza. I taki pasterz został zesłany tutaj na ziemię. Ale i dzisiaj tego pasterza nie wszyscy chcą słuchać. Odczytamy sobie z Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, z 15 rozdziału, wiersze od 4 do 7. Któryż z was człowiek, gdyby miał 100 owiec, a straciłby jedną z nich i zali, nie zostawia onych 99 na puszczy, a nie idzie za oną, która zginęła, ażby ją znalazł, a znalazłszy, kładzie ją na ramieniu swoim i raduje się, a przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: radujcie się ze mną, bo znalazł owcę, która była zginęła. Powiadam wam, że taka będzie radość w niebie nad jednym grzesznikiem pokutującym, więcej niż nad 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Czyli możemy tutaj zauważyć, jak właśnie najwyższy Stwórca, jak również nasz drogi Zbawiciel, jak można powiedzieć indywidualnie, zauważa każdego, każdą owcę, nawet jedną, ale zauważa. I to jest to, co możemy powiedzieć i przypomnieć jeszcze z psalmu pierwszego. Błogosławiony mąż, Bóg zwraca się do każdej jednostki osobna, jak powinien postępować, przed czym się oraz przed kim strzec. Jak odczytaliśmy właśnie w psalmie pierwszego. Przed kim się mamy strzec. A z Ewangelii Łukasza również mamy powiedziane, jak Bóg i Jezus właśnie traktuje każdą owcę z osobna, jak jest mu bliska, jeżeli sercem przyjmuje. Dobry pasterz, bo taka jest dzisiaj nasza lekcja. O tym mamy mówić. Dobry pasterz daje życie za owce. Tak jak czytaliśmy w Ewangelii Jana właśnie w 10 rozdziale, A przypomnijmy sobie jeszcze 11 wiersz z tegoż rozdziału, który mówi: to powiedziawszy, potem rzekł do nich, przepraszam, 10 rozdział, 11 wiersz. Jam jest on dobry pasterz duszę swoją kładzie za owce. Duszę kładzie za owce. Co to jest dusza? Stworzył Bóg człowieka z prochu ziemi, natknął nozdrza jego dech życia i stał się człowiek duszą. Dusza to jest ciało plus energia życiowa. To jest dusza. A nie jak to niektórzy tłumaczą, że dusza to jest coś osobne w naszym ciele i co jest nieśmiertelne. Jeżeli ta dusza byłaby nieśmiertelna, 11 wiersz z 10 rozdziału Ewangelii Jana nie byłby prawdziwy, bo przecież tu mamy powiedziane, że Jezus mówi sam o sobie. Jam jest on dobry pasterz duszę swoją kładzie za owce. Czyli Jezus właśnie oddał swoją duszę, czyli ciało i energię życiową, którą otrzymał od swojego Ojca. Czyli to położył na ofiarę. Bo ta ofiara miała być za naszego pierwszego rodzica, a w nim za cały rodzaj ludzki. Czyli Jezus oddał za Adama wszystko. Oddał nie tylko swoje życie, ale również i swoje ciało. Czyli oddał wszystko. Bo gdyby oddał tylko swoje ciało, a dusza była nieśmiertelna i nie oddałby tej duszy za naszego pierwszego rodzica, nie bylibyśmy zbawieni, bo Jezus musiał oddać to wszystko, co utracił nasz pierwszy rodzic Adam. Dlatego jest on dobrym pasterzem, bo duszę swoją kładzie za owce. W psalmie 23 odczytamy sobie psalm 23, a wiersz pierwszy. Pan jest pasterzem moim, na niczym mi nie zejdzie. W psalmie 23 mamy, można by powiedzieć, podobne słowa do tych, które odczytaliśmy w Ewangelii Jana, że Pan jest pasterzem moim. Jest tutaj pewna różnica, ponieważ w Nowym Testamencie słowo Pan dotyczy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w Starym Testamencie słowo Pan dotyczy najwyższego Stwórcy. Czyli w psalmie 23 mamy powiedziane o najwyższym Stwórcy. Że Pan jest pasterzem moim. Czyli zauważamy, że nie tylko Jezus jest naszym pasterzem, ale i najwyższy Stwórca ponadto też jest pasterzem. Nasz drogi Zbawiciel jest określony i sam siebie określa, że jest dobrym pasterzem. A Bóg najwyższy jest wielkim pasterzem. Czyli jest pasterzem ponad dobrego pasterza. Czyli najwyższy Stwórca prowadzi dobrego pasterza, a dobry pasterz prowadzi swoje owce. Widzimy, w jakim jesteśmy błogosławionym stanie. Mamy społeczność ze Zbawicielem i najwyższym Stwórcą, najwyższym z całego Wszechświata. Naród izraelski, który był narodem wybranym jeszcze przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza, też był prowadzony przez pasterza. Pan jest pasterzem moim. To pisał psalmista Dawid z czasów przed dobrym pasterzem. Czyli naród izraelski jako naród też miał swojego pasterza. Pan jest pasterzem moim. I Izrael był strzeżony przez tego najwyższego pasterza. Ale widzimy, człowiek, gdy był stworzony, każda istota, która jest stworzona przez najwyższego Stwórcę, ma wolną wolę. I Żydzi jako naród, też każda jednostka z tegoż narodu miała wolną wolę. Czyli mogli przyjąć to, co życzył sobie najwyższy Stwórca, a mogli to tego nie przyjąć. I skoro ten naród został odrzucony, to znaczy, że nie przyjęli tych nauk, które Bóg im dał. I odczytamy sobie z listu apostoła Pawła do Galatów, z trzeciego rozdziału, 23 wiersz. A przedtem, niż przyszła wiara, wiara od czasów Jezusa, a do czasów Jezusa uczynki. Ale przedtem, niż przyszła wiara, byliśmy pod zakonem strzeżeni, wespół zamknieni będąc tę wiarę, która potem miała być objawiona. Czyli Najwyższy przewidział wszystkie sprawy, które były pod jego nadzorem, że przyjdzie taki czas, gdy nastanie wiara, gdzie rzeczywiście ten naród, który został odrzucony, będzie miał w odpowiednim czasie też odpowiednią możliwość też przyjąć Boga, Jego zarządzenia i otrzymać doskonałość. To będzie czas pod nowym przymierzem, gdzie Bóg z tymże narodem zawrze nowe przymierze. To przymierze, które było jeszcze z czasów Abrahama, to było pierwsze przymierze, które Bóg zawarł z Izraelem, ale będzie również i okres czasów, gdzie Bóg zawrze z tymże narodem nowe przymierze. I tenże naród będzie nadal w całym świecie przodującym narodem. Naród, który został odrzucony za swoją niewiarę. Ale widzimy, ze względu, jak mówi Pismo Święte, na ich ojców, Bóg uczyni to nowe przymierze. I ojcowie tegoż narodu, starożytni godni, będą tymi, którzy będą prowadzić rodzaj ludzki pod kierownictwem Jezusa, Kościoła i najwyższego Stwórcy. A tenże naród też będzie właśnie przez starożytnych godnych używany, aby byli misjonarzami po całym świecie. Widzimy, jak Bóg wspaniale przewidział wszystkie sprawy. Zakon był nie tylko strzegł Izraela, ale także uczył ten naród drogi postępowania. Ponieważ odczytamy sobie dalsze wiersze z tego trzeciego rozdziału, wiersz 24-25. A przecież zakon pedagogiem naszym był do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Czyli już zakon od czasów Jezusa nie miał tej mocy nauczania dla tych, którzy byli powoływani jako duchowy Izrael. Ale do czasów właśnie Jezusa zakon był pedagogiem, czyli nauczycielem. I ci, którzy przestrzegali zakonu z narodu żydowskiego, przyjęli Jezusa. To jest właśnie bardzo ważne. Ten pedagog, czyli nauczyciel, na tyle był skuteczny, że Żydzi, którzy go przestrzegali, mogli przyjąć Jezusa. I stawali się wtedy już duchowym Izraelem. To jest też bardzo ważne. Ale zakon przez uczynki nie doprowadził Żydów do doskonałości i do życia wiecznego. Dlatego też Jezus przez swoją śmierć stał się drzwiami do nowej owczarni. Nie do owczarni przez uczynki, ale do owczarni przez wiarę. Tak jak mówi nam drugi wiersz z Ewangelii Jana, gdzie jeszcze sobie będziemy przypominać te wiersze, które już odczytałem. Drugi wiersz z Ewangelii Jana, 10 rozdział. Lecz kto wchodzi do owcy, lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec. Czyli Jezus dobry pasterz, Bóg najwyższy pasterz, ale ci wszyscy, którzy przyjmowali Jezusa, też byli pasterzami, ponieważ otrzymywali od Niego nauki, które przekazywali innym i też byli nazwani pasterzami. Lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec. Jezus drzwi do owczarni, a kto wchodził do tej owczarni, której Jezus był drzwiami, to od Jezusa otrzymywał odpowiednie nauki i te nauki nadal były przekazywane innym. Ale byli też tacy, którzy podszywali się pod takich pasterzem, tak jak wiersz pierwszy mówi, że kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, ten jest złodziej i zbójca. Złodziej to jest ten, który kradnie, a zabójca to jest ten, który zabija ludzi. To jest też bardzo ważne, ponieważ tutaj dotyczy, można powiedzieć, jak gdyby dwóch klas, którzy szkodzili prawdziwym owcom, którzy okradali z dobrego imienia prawdziwe owce, ale także i byli ci, którzy doprowadzali do tego, że prawdziwe owce były, zbaczały z drogi poświęcenia i to byli ci z psalmu pierwszego, którzy byli albo członkami której śmierci, albo tracili najwyższą nagrodę, czyli koronę. Kto to w związku z tym jest, jak będziemy w dalszej części czytać, zakon. Kim lub czym był zakon właśnie dla tych, którzy wchodzili do tej owczarni Bożej. Wiersz trzeci mówi, temu odźwierny otwiera. Kto chciał wejść do owczarni Bożej, kto chciał przyjąć Jezusa, to mamy tutaj powiedziane, że takiemu odźwierny otwiera i owce słuchają głosu Jego, a On swoich własnych owiec imienia woła i wywodzi je. Kto to był ten odźwierny? Do owczarni Bożej, czyli do owczarni dobrego pasterza. Tu jest mowa i ten tekst dotyczy wyłącznie narodu żydowskiego, ponieważ ten odźwierny to był zakon. Temu odźwierny otwiera, czyli ci, którzy przestrzegali nauk zakonu, wchodzili do owczarni Bożej, czyli tam, gdzie dobrym pasterzem był Jezus Chrystus. Ponieważ właśnie te nauki zakonu, jeżeli były przestrzegane, to były nauki, które wytwarzały w danej jednostce dobre usposobienie. I to dobre usposobienie dawało możliwość przyjęcia nauk Jezusa. I właśnie ten odźwierny, czyli zakon, był tym, który kwalifikował poszczególne jednostki z narodu żydowskiego, aby przyjęły dobrego pasterza. Tak. Dobry pasterz w pierwszym rzędzie zadowolił zakon, ponieważ Jezus Chrystus poprzez uczynki wypełnił zakon, ponieważ zakon wymagał uczynków, a Jezus właśnie przez uczynki wypełnił zakon. I w związku z tym, gdy się poświęcił Bogu na służbę, to wskazywało, że on był jako doskonały pod zakonem, a jako doskonały mógł złożyć życie za naszego pierwszego rodzica, który też w odpowiednim czasie był doskonały. Ponieważ Jezus, gdyby nie wypełnił zakonu, nie mógłby oddać swojego życia za Adama, ponieważ nie byłby równoważną ceną. A właśnie uczynki doskonałe naszego Zbawiciela dały możliwość, że Jezus mógł złożyć odpowiednią, odpowiadającą ofiarę za Adama. W wierszu czwartym jest powiedziane, gdy wypuści owce swoje, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają głos jego. A gdy wypuści owce swoje. Z owczarni, oczywiście jest tutaj jeszcze mowa o owczarni pod zakonem. Gdy wypuści owce swoje właśnie z owczarni pod zakonem, te owce idą za nim, bo znają głos jego. Czyli nauki naszego drogiego Zbawiciela były naukami, które zostały przyjęte przez tych Żydów, którzy wyszli pod zakonu, a którzy zakon przestrzegali. Wiersz 5 mówi, za cudzym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu owcy. Czyli prawdziwe owce, te, które przyjmują nauki Jezusa Chrystusa, nie przyjmują nauk innych nauczycieli, nie znają głosu innych, nie przyjmują nauk innych nauczycieli. To imię Jezus przypowieść powiedział, lecz oni nie zrozumieli tego, co mówił. Rzekł im zasię Jezus, zaprawdę powiadam wam, jeżeli jam jest drzwiami owiec. Wszyscy, ile ich przedtem przyszło, złodzieje są i zbójcy, ale ich nie słuchały owce. To są ci, o których żeśmy już mówili, którzy okradali z dobrego imienia właśnie prawdziwe owce, i także duchowo doprowadzali do ich duchowej śmierci. Jako ci, którzy właśnie nie byli tym błogosławionym mężem z psalmu pierwszego, ponieważ słuchali tych, którzy nie byli dobrymi owcami, którzy nie słuchali nauk pochodzących od Boga. Jan ci jest drzwiami, to przez mnie w nijdzie zbawiony będzie, tak jak mówi wiersz 9. A w nijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie. Co znaczą tutaj te słowa i te wyrażenia mówiące, że jan jest drzwiami, jeśli kto przez mnie w nijdzie zbawiony będzie, czyli tak jakbyśmy rozumieli, kto wejdzie przeze mnie do tej mojej oczami, zbawiony będzie. A w nijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie. Wynijdzie, pastwisko znajdzie. Gdzie? Jeżeli już nie jest, jeżeli nie byłby w owczarni naszego dobrego pasterza. Ale tutaj te słowa również dotyczą wyłącznie narodu żydowskiego. Jest tutaj powiedziane, jeśli kto przez mnie wnijdzie do mojej owczarni, zbawiony będzie, a wnijdzie do mojej owczarni i wyjdzie z owczarni pod zakonem, wtedy zbawiony będzie. Czyli użycie tutaj tych dwa razy tego wyrażenia wnijdzie i wyjdzie i jeszcze raz wnijdzie i wyjdzie, to znaczy, że wnijdzie do mojej owczarni, czyli owczarni Jezusa Chrystusa, a wnijdzie i wyjdzie spod owczarni wieku żydowskiego, czyli spod zakonu. Czyli tu jest słowa dotyczące wyłącznie narodu żydowskiego. Wiersz 10. Złodziej nie przychodzi, tylko żeby kradł, zabijał, tracił. Jan przyszedł, aby żywot miały i obficie miały. Jasne stwierdzenie właśnie, co Jezus tutaj mówi o sobie i jak przeciwstawia złych pasterzy. Jan jest on dobry pasterz. Dobry pasterz duszę swoją kładzie za owce. Czyli swoje ciało i swoje życie, czyli dech żywota, który Jezus otrzymał od swojego Ojca. I tu jest dalej mowa o najemnikach, o wilkach, czyli o złych pasterzach, którzy uciekają przed niebezpieczeństwem, nie starają się chronić swoich podopiecznych, czyli swoich owiec, a Jezus właśnie to czyni i nawet życie oddał za tych, których przyjął jako swoje owce. Najemnik ucieka, ponieważ jest najemnik i nie ma pieczy od o owcach. Dzisiaj widzimy nominalne chrześcijaństwo. Nauczyciele pobierają pensje. Czy Jezus taką pensję pobierał? Czy apostołowie, czy inni nauczyciele coś takiego czynili? Oczywiście, że nie. To są ci najemnicy, ponieważ oni pracują za pieniądze. To jest właśnie to, o czym jest tutaj mowa. Ja może taką historię króciutko przypomnę, jeżeli jeszcze za czasów, gdy ojciec mój żył, pracował w zakładzie krawieckim. Zakład sąsiadował z kościołem i z plebanią, więc księża przychodzili szyć sutanny. I co się okazało? Że najlepiej te sutanny szył ojciec, więc wszyscy przychodzili do niego. A to dało właśnie ojcu okazję, że mógł wiele rozmawiać z księżami, dyskutować do tego stopnia, że zapraszali go na plebanie, nawet na dyskusję, gdzie ojciec literaturę przynosił, tomy, wszystkie tomy. I zauważył, właśnie czytali, a nawet do tego stopnia, że jeden starszy ksiądz przeczytał wszystkie tomy i zgadzał się ze wszystkimi naukami brata Russella. I ojciec się go zapytał, no proszę księdza, jeżeli wszystkie nauki są dla księdza znajome, zgadza się ksiądz z tymi naukami, to dlaczego ksiądz jeszcze tutaj jest? No właśnie. I co odpowiedział? Gdzie ja teraz pójdę? Kto mi da emeryturę? Ja już muszę tu zostać do końca. Czyli widzimy. No to są ci najemnicy, dla których najważniejsza jest zapłata za tą swoją pracę, którą wykonują. Natomiast wiersz 14 mówi, że Jan jest on dobry pasterz i znam moje owce, a moje mię też znają. Czyli po czym? Po naukach, które Jezus dał. Po tym jest znany dla dobrych i prawdziwych owiec. Nauki innych nauczycieli, jeżeli byśmy się w nich wgłębili, nie są dla nas znane w tym znaczeniu, że ich nie przyjmujemy. Jaką mnie zna ojciec, ja znam ojca i duszę moją kładę za owce. Wiersz 15. Czyli jeszcze raz, tutaj już kilkakrotnie Jezus powtarza, duszę moją kładę za owce. Jezus był znany od swojego ojca, bo przecież ojciec był jego stworzycielem, a Jezus był jego jednorodzonym synem i tak ojciec znał jego jako swojego syna i Jezus tutaj powtarza, że również i ja znam swojego ojca. Znać to znaczy rozumieć to wszystko, co ojciec przygotował dla swojego syna. Były znajoma wola dla syna, ponieważ Jezus w całości przyjął wolę swojego ojca. Nawet w modlitwie Jezus to naucza. Bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli Jezus przyjął w całości wolę swojego ojca i według tej woli postępował. Czyli widzimy, przyjęcie woli ojca doprowadziło do właściwego miejsca Zbawiciela. Jeżeli przyjmujemy w 100% wolę Bożą, to też ona nas zaprowadzi do właściwego miejsca, czyli do Królestwa, gdzie będziemy mogli być zwycięzcami. I wiersz 16. Ale mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni i też muszę przywieźć i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Czyli tutaj już przechodzimy z wieku Ewangelii do wieku tysiąclecia. Ponieważ wiek Ewangelii, gdzie istniał wybór, to pierwsze owce. Natomiast w wieku tysiąclecia cały rodzaj ludzki, to będą drugie owce. Jest powiedziane, ale mam i drugie owce. Drugie owce to jest cały rodzaj ludzki, gdzie w wieku tysiąclecia będzie stopniowo wzbudzany i również pod boskim kierownictwem, za pośrednictwem Jezusa, Kościoła, klas wybrany jako starożytny, bonieciany godny, rodzaj ludzki będzie doprowadzany do doskonałości. Ale jest powiedziane, że mam drugie owce, które nie są z tej owczarni. Drugie owce, owce wieku tysiąclecia, nie były z owczarni wieku Ewangelii. Czyli nie wieku tysiąclecia nie będzie to czas wyboru do jakiejś klasy. Po prostu będzie klasa rodzaju ludzkiego, gdzie oczywiście również potrzebna będzie wiara i usprawiedliwienie. Ale to usprawiedliwienie będzie się różniło. Tak jak w wieku Ewangelii było usprawiedliwienie z wiary, tak w wieku tysiąclecia rodzaj ludzki otrzyma usprawiedliwienie przez uczynki. Uczynki będą tymi, przy pomocy których rodzaj ludzki będzie mógł się udoskonalać. Jest powiedziane, i te drugie owce, które nie są z tej owczarni, czyli w owczarni wieku Ewangelii, i też muszę przywieść, i głosu mego słuchać będą, jest powiedziane w Piśmie Świętym również, że każde kolano skłoni się, czyli wszyscy przyjmą swojego Zbawiciela. Ale okaże się później, że będą tacy, którzy pójdą na którą śmierć. Ale przyjmą na pewno Zbawiciela. Dlaczego? Zbudzenie z grobu to będzie cud. To będzie coś wielkiego dla każdego. Każdy się dowie, kto to uczynił. Przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa. I każdy go przyjmie. Ale będą dwie klasy. Tych, którzy przyjmą. Cały rodzaj ludzki przyjmą, ale będzie podział na dwie klasy. Tych, którzy przyjmą serca, czyli uczuciami, i tych, którzy przyjmą, widząc moc. Moc tego, który właśnie ich zbudził z grobu. Że w swojej mocy może właśnie Jezus Chrystus wraz z Kościołem doprowadzić do tego, że każdy, kto będzie chciał grzeszyć, będzie oczywiście od razu ukarany. Więc lepiej będzie nie grzeszyć na zewnątrz, ale w swoich sercach. Dlatego przyjmą Jezusa, będą mu posłuszni, ale w związku z tym, że będą widzieć wyłącznie Jego moc, ale nie przyjmą serca. Ci, którzy przyjmą serca, oczywiście przejdą żywo do wieki przyszłej chwały, a ci, którzy tylko będą widzieć moc Jezusa, oczywiście w małym okresie odpadną i pójdą na którą śmierć. Ale tutaj mamy powiedziane, że te drugie owce to są te, które przyjmą Jezusa z serca, czyli ze swoich uczuć, i głosu Jego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Czyli Jezus będzie właśnie tym dobrym pasterzem dla wszystkich. Dla tych pierwszych z wieku Ewangelii i również dla tych z wieku tysiąclecia. Czyli widzimy, jakie wspaniałe nauki mamy w Piśmie Świętym, które nas tak wspaniale ubogacają. Dają nam tą wspaniałą nadzieję, że jeżeli przyjmiemy naszego dobrego pasterza z uczuć serca, to na pewno będziemy godnymi otrzymania życia wiecznego i wiekach przyszłej chwały. A właśnie tego przejścia do życia wiecznego życzę braciom i siostrom. Sam tego pragnę. Na tym kończę. Dziękuję.